wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
100 lat temu, w kwietniu 1922 roku, Wileńszczyzna została włączona w granice II Rzeczpospolitej. I właśnie to wydarzenie sprzed 100 lat będzie wydarzeniem miesiąca kwietnia. Kiedy po zakończeniu I wojny światowej Polska i Litwa odzyskały niepodległość, pochodzący z Wileńszczyzny Piłsudski zaproponował wznowienie Unii obu narodów. Niestety, pomysł ten został odrzucony przez litewskich nacjonalistów. W tej sytuacji pojawił się problem. Do kogo ma należeć Wilno i Wileńszczyzna? Do Polski czy do Litwy? Za przynależnością do Litwy przemawiały względy historyczne. Wszak Wilno było stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Polska jednak czuła się spadkobierczynią Rzeczpospolitej obojga narodów, a Wilno było jednym z ognisk polskiej kultury i nauki. Wśród mieszkańców Grodu nad Wilnią zdecydowaną większość stanowili Polacy. Drugą co do liczebności grupą narodowościową byli Żydzi. Litwini byli niewielką mniejszością. Według spisu ludności, który przeprowadzili Niemcy w 1916 roku, skład narodowościowy Wilna w 1916 roku był następujący. Polacy 50,2%, Żydzi 43,5%, Litwini 2,6%. Na Wileńszczyźnie według oficjalnych danych polskich Polacy stanowili ponad 70% mieszkańców, Litwini niecałe 13%, Białorusini 6%, Żydzi nieco ponad 4%. Oprócz tego na Wileńszczyźnie mieszkało 6,5% przedstawicieli innych narodowości. Tak więc pod względem etnicznym Wilno było polskim miastem. Pod względem etnicznym Wileńszczyzna była polska. Dlaczego? Bo Litwini, którzy mieszkali w Wilnie czy na Wileńszczyźnie, ulegli polonizacji. Przyjęli polską kulturę, polski obyczaj, polską świadomość narodową. Czuli się Polakami. W lutym 1919 roku do Wilna wkroczyły oddziały bolszewickie i proklamowały w Wilnie powstanie Republiki Socjalistycznej Litwy i Białorusi. Polskie oddziały pod osobistym dowództwem Piłsudskiego odbyły miasto 19 kwietnia 1919 roku. Uczestniczący w tych walkach Wacław Kostek-Biernacki napisał z tej okazji wiersz. Wilno. Miasto pełne kościołów, cmentarzy i smutku. Ostatni fort zachodu ku wschodnim rubieżom, którego mózgom, sercem, kamieniom i wieżom wróg zaklęty truciznę sączył powolutku. Tyle razy z najeźdźcą brało się za barki. Tu generał Jasiński zataczał swój szaniec. Stąd wyszedł sam ksiądz Brzuska, ostatni powstaniec. Tu kadr Litwy, Murawiew, deptał polskie karki. Wilno. Z ciebie do Polski szły wszystkie orlęta. Tyś, mieniąc na jeźdźców wśród wojny zamętu, polskiego szwoleżera czekało tętentu. Myśląc o tym, co z Wilna wyszedł, czy pamięta? Ostatnia przyszła burza. Znów Bóg się uśmiecha. Znów w Ostrobramskiej wolne szeleszczą pacierze. Znów w jasne niebo patrzą złote słońca wieże, chłonąc bitew dalekich uchodzące echa. Szemrze Polski ojcze nasz i skład apostolski. Umarłe serce Wilna znów jak ongi bije, o miasto zapomniane przez Boga niczyje. Powracasz znów do Litwy, a z Litwą do Polski. Tak pisał jeden ze zdobywców Wilna w kwietniu 1919 roku, Wacław Kostek-Biernacki. Ale ta radość z powrotu Wilna do macierzy była krótka. kwietniu 1920 roku zostaje wznowiona wojna polsko-bolszewicka. Wojska polskie co prawda szybko zajęły Kijów, tak zwana wyprawa kijowska, zakończona sukcesem. Ale mniej więcej miesiąc później zaczyna się sowiecka kontrofensywa. I latem 1920 roku wojska sowieckie, które spychają polskie oddziały na zachód, które zatrzymają się dopiero na przedmieściach Włocławka, Warszawy i Lwowa, zajmują również Wilno. Po zajęciu Wilna Lenin oddał Wilno Litwinom. Jak rozumieć ten gest przywódcy bolszewickiej Rosji? Jako zagranie taktyczne. Lenin był przekonany, że niedługo cała Litwa będzie jego. Podobnie zachowa się później Stalin, który w 1939 roku też podaruje Wilno Litwinom, a rok później, w 1930 roku, całą Litwę, łącznie z Wilnem, włączy w skład Związku Radzieckiego. Bolszewicy przekazują więc Wilno Litwinom, wojska bolszewickie zbliżają się do Warszawy, premier Władysław Grabski zabiega o pomoc, dochodzi do konferencji w Spa i tutaj wymuszono na nim deklarację, że godzi się, aby przejściowo Wilno było administrowane przez Litwinów i aby ostateczną decyzję o przyszłości Wileńszczyzny i Wilna podjęły mocarstwa Entanty. A jednak losy wojny są zmienne. Przychodzi cud nad Wisłą. Sierpień 1920 roku. Olbrzymie zwycięstwo wojsk polskich dowodzonych przez Piłsudskiego. Bolszewicy cofają się w nieładzie na wschód. Przychodzi kolejne zwycięstwo w bitwie niemeńskiej. Bolszewicy są zepchnięci na wschód. Polacy się zbliżają do Wilna, ale w Wilnie nie ma bolszewików. W Wilnie są Litwini. Co zrobić w tej sytuacji? Zajęcie Wilna przez regularną armię polską nie było możliwe ze względu na możliwe reperkusje na zachodzie, nierozumiejącym specyfiki polskiej sytuacji na Kresach. Polacy ciągle jeszcze mieli nierozstrzygnięte kwestie granic. Ciągle nie było jeszcze przeprowadzonego plebiscytu na Śląsku, który odbył się dopiero w następnym roku. Polacy więc nie mogli pozwolić sobie na otwarty konflikt z mocarstwami zachodnimi. Ale tacy ludzie jak Piłsudski nie wyobrażali sobie, żeby Wileńszczyzna, z której pochodzili, mogła nie wejść w skład odrodzonej Rzeczpospolitej. Piłsudski wymyślił więc podstęp. Wezwał do siebie generała Lucjana Żeligowskiego i zaproponował mu zajęcie Wilna siłami rzekomo zbuntowanych jednostek złożonych z ludności Kresów północno-wschodnich. Żeligowski, urodzony tak jak Piłsudski na Wileńszczyźnie, otrzymał propozycję właściwie nie do odrzucenia. Naczelnik Piłsudski powiedział mu, że jest to ostatnia szansa, aby Wilno należało do Polski. Żeligowski zgodził się i przystąpił do realizacji powierzonego mu zadania. Objeżdżał kolejne oddziały i tłumaczył mu, dlaczego się zbuntuje formalnie przeciwko władzy Piłsudskiego i dlaczego poprowadzi swoich żołnierzy na Wilno. Mówił żołnierzom, że trzeba spełnić obowiązek nałożony na kresowców przez historię. Wszędzie, gdzie Żeligowski przemawiał, spotykał się ze spontanicznymi wyrazami poparcia dla planowanej akcji. Żołnierze pochodzący z Wileńszczyzny nie wyobrażali sobie, żeby ich ziemia ojczysta mogła nie wejść w skład odrodzonego państwa polskiego. października 1920 roku o świcie oddziały Żeligowskiego zbuntowały się i ruszyły na Wilno. Po drodze przełamano opór armii litewskiej nad Mereczanką. Wziętych do niewoli żołnierzy litewskich po rozbrojeniu puszczono wolno do domów, polecając im, by przekazali swoim, że Polacy nie chcą wojny z Litwinami, tylko po prostu po wojnie wracają do swoich domów. 9 października około południa pierwsze polskie oddziały wkroczyły do Wilna. Późnym popołudniem na czele głównych sił polskich wkroczył do miasta generał Żeligowski. Entuzjazm ludności Wilna przerósł wszelkie oczekiwania. Kwiaty, łzy, okrzyki radości, wiwaty i do późnej nocy narodowe śpiewy. Piłsudski bardzo ubolewał nad rozlewem krwi w czasie walk o Wilno. Poległych żołnierzy litewskich kazał pochować i postawić im nagrobki. Nie uważał Litwinów za wrogów. W jednym z rozkazów pisał o nich jako o braciach odłączonych. Kazimierz Świtalski, bliski współpracownik Piłsudskiego, zapisał w swoim diariuszu po akcji Żeligowskiego: ambasador francuski i radca angielski zrobili wspólne demarsze u komendanta. Lojalność i roztropność zniewala Francję i Anglię do domagania się, by do Litwy Wilno należało. Tak zatem Piłsudski otrzymał potwierdzenie, że poddanie się decyzji mocarstw przyniosłoby w sprawie Wileńszczyzny równie złe skutki dla Polski, jak w przypadku Śląska Cieszyńskiego, który podzielono w sposób niesprawiedliwy, przydzielając większość Śląska Cieszyńskiego Czechom, również te obszary, gdzie Polacy stanowili większość mieszkańców. 12 października 1920 roku generał Lucjan Żeligowski wydał dekret, w którym ogłosił, że będzie sprawować władzę zwierzchnią na terenie Litwy Środkowej jako naczelny dowódca wojska, a funkcję rządu obejmie powołana przez niego tymczasowa komisja rządząca. Nazwanie tych ziem terminem Litwy Środkowa było nawiązaniem do planów federalistycznych Józefa Piłsudskiego. Wraz z Litwą Wschodnią, tereny obecnej Białorusi, Litwą Zachodnią, tereny Republiki Litewskiej, Wileńszczyzna miała tworzyć powstające w Unii z Polską państwo litewskie, składające się z trzech kantonów narodowościowych: białoruskiego, tam miała być Litwa Wschodnia, polskiego, Litwa Środkowa i litewskiego, Litwa Zachodnia. Ta koncepcja, aby stworzyć państwo na wzór Szwajcarii, która składa się z kantonów. Podobne rozwiązanie zastosowano wiele lat później w Bośni i Hercegowinie, która też składa się z części chorwackiej, serbskiej i bośniackiej. Niestety nie doczekało się realizacji. Litwini odrzucali tutaj jakiekolwiek porozumienie z Polakami, domagając się przyłączenia Wilna i Wileńszczyzny do państwa litewskiego, nie chcąc nawet nawiązać stosunków dyplomatycznych z II Rzeczpospolitą. W 1922 roku przeprowadzono wybory do Sejmu Wileńskiego. Pomimo bojkotu ze strony mniejszości narodowych, frekwencja w wyborach wyniosła 64%, czyli była bardzo wysoka. Wyłoniony w tych wyborach parlament podjął decyzję 22 lutego 1922 roku o przyłączeniu Wileńszczyzny do Polski. Kazimierz Świtalski zanotował w swoim dzienniku uwagę Piłsudskiego o tym, że nie ma takich aktów międzynarodowych, które by zabraniały władzom Rzeczypospolitej włączyć Wileńszczyznę za zgodą jej ludności do Polski. Ostateczną decyzję podjął polski Sejm 6 kwietnia 1922 roku. Sejm Ustawodawczy przyjął wówczas ustawę o objęciu władzy państwowej nad ziemią wileńską w kształcie proponowanym przez Sejm Wileński, bez zmian proponowanych przez rząd polski. Delegatem rządu w Wilnie został Walery Roman. 18 kwietnia 1922 roku w Wilnie odbyły się uroczystości mające symbolicznie wprowadzać w życie ustawę o wcieleniu Wileńszczyzny do Polski. Niecały rok później, w lutym 1923 roku, Rada Ligi Narodów, Liga Narodów to była taka organizacja międzynarodowa poprzedzająca Organizację Narodów Zjednoczonych, podjęła uchwałę w sprawie podziału pasa neutralnego pomiędzy Polską a Litwą, co oznaczało aprobatę aneksji Wileńszczyzny przez Polskę. Miesiąc później konferencja ambasadorów mocarstw uznała granicę polsko-litewską według jej faktycznego przebiegu. Tak więc świat uznał skutki buntu Żeligowskiego. Włączenie Wileńszczyzny w kwietniu 1922 roku w granicę II Rzeczpospolitej było jednym z ostatnich aktów kończących proces kształtowania się granic II Rzeczpospolitej. W tym samym roku wytyczono ostatecznie granicę zachodnią, czyli doszło do podziału Śląska, 29% terenu plebiscytowego przyłączono do Polski. I tak oto dopiero w 1922 roku Druga Rzeczpospolita, Polska odrodzona, miała w pełni ukształtowane granice. Od 11 listopada minęło ponad 3 lata. Tyle czasu Polacy z bronią w ręku, przy stołach rokowań, walczyli o to, aby zapewnić godny kształt terytorialny II Rzeczpospolitej. I warto pamiętać o tych wydarzeniach przed 100 lat. Warto pamiętać o tych ludziach, którzy zrobili wszystko, aby ziemie zamieszkałe przez Polaków weszły w skład odrodzonej Polski.
Tak dużo wspaniałych miast znam, Rzym, Londyn i Paryż ma sławę, i droga niezmiennie jest nam zrodzona od nowa Warszawa. Ale na świecie jest miasto, gdzie wilia toczy swój bieg, gdzie czar zaułków skrywając ich bieg z parków zielenią się zrasta. Stare wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice. Tu Belmont na spacer już zwie, trzy krzyże na górze jaśnieją, tu rosa co śpi w wiecznym śnie, nad sercem marszałka boleje, mgła u stóp zamku się ściele. To nie zwierzyniec wśród drzew, park bernardyński wsłuchuje się w śpiew starej ulicznej kapeli. Zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice. Dziś mało już dawnych jest nas, dzielnice nowe są u nas, migają oknami wzdłuż tras, Lazdinaj, Szyszkinie, Żirmunaj. Wdziera się ryk samochodów w miasto wyrwane ze snu, więc gdy mi smutno powrócić chcę znów tam, gdzie są te wiecznie młode. Wileńskie ulice, nowy nie zmienił was świat. Stare wileńskie ulice chronią młodości mej ślad. Tyle na ziemi jest pięknych miast, ile na niebie gwiazd. Lecz się najbardziej wami zachwycam, stare wileńskie ulice. Lecz się najbardziej wami zachwyca stare wileńskie ulice.